A w Krakowie Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, dokładnie w Podolanach w gminie Gdów. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy również. Zanim o tym, co w PSL-u, porozmawiamy o tym, co w Porozumieniu. Co zdaniem pana praktyka polityki dzieje się w partii Jarosława Gowina? Skąd ten problem?
Jarosław Gowin, jak wychodził z rządu, mówił, że polska polityka jest ciekawsza niż House of Cards. To teraz się odbywa gra o tron, a może się skończyć jak w Ojcu Chrzestnym. Więc nieprzewidywalne sytuacje, dwóch prezesów w jednej partii, która ma w nazwie Porozumienie, no to niewiele z tym Porozumieniem ma wspólnego. Myślę, że jest przygotowywany zamach na Jarosława Gowina od dawna.
A kto, i to jest kto go przygotowuje? Finał.
No, widać dobrze, byłym wicemarszałek Senatu Adam Bielan z grupą swoich stronników i próbują bardziej zapisać Porozumienie do PiSu niż trzymać jakiekolwiek dystans i niezależność. Szkoda, że Jarosław Gowin marnuje swój czas na wewnętrzne gierki partyjne, a nie poświęca tego czasu, który powinien poświęcić na okrągły stół, do którego go zachęcamy z przedsiębiorcami, bo wciąż restauracje, wciąż siłownie, inne branże nieotwarte cierpią bardzo.
To o tym
bardzo.
Za kilka minut. A panie prezesie, a to nie jest też jeden z powodów tego konfliktu, bo taka jest tutaj medialna też spekulacja, że tym sporem i przyczyną jest to, że Jarosław Gowin właśnie rozmawia z opozycją. Za dużo tych różnych konsultacji. Jest podejrzenie, że to może być budowany jakiś taki układ na przyszły układ.
To, że ktoś normalnie się zachowuje w obozie rządzącym i od czasu do czasu przynajmniej skonsultuje jakąś sprawę merytoryczną lub polityczną, tak jak było w przypadku wyborów w maju, no to nie jest powód do tego, żeby go karać, tylko żeby go bardziej docenić. Ale rozumiem, że dialog w obozie rządzącym nie przyjął się i to nie jest jakaś dobra tradycja rozmawiać ani z obywatelami, ani z innymi środowiskami politycznymi.
Ale to może być kara dla Jarosława Gowina właśnie za to, że próbuje układać się z dzisiejszą opozycją?
Ja bym nie nazwał układaniem się, bo my odeszliśmy w polskiej polityce od jakichkolwiek standardów, jakiejkolwiek normalności. Tarzamy się w rynsztoku obłudy i nienawiści, a jak ktoś czasem, tak jak my, próbuje wyciągnąć rękę, szukać porozumienia, szukać współpracy, szukać jakichś tematów, które nas łączą, na przykład taka ustawa o naprawie ochrony zdrowia, pakt na rzecz zdrowia, czy pomoc dla przedsiębiorców ponad podziałami, no to jeżeli z drugiej strony ktoś odpowiada pozytywnie, a Jarosław Gowin czasem odpowiada pozytywnie, nie zawsze, to też nie weszło mu w krew, bo bardziej jest przywiązany do obozu rządzącego, ale zdarzyło się, że po dobrej stronie mocy, po zielonej stronie mocy stanął przy wyborach, żeby one były jak najbardziej rzetelne i my swoją cenę zapłaciliśmy, ale Jarosław Gowin wtedy zachował się przyzwoicie, dzisiaj za to obrywa po uszach.
Trzeszczy też trochę w Platformie Obywatelskiej taką osią sporu, może być znów stosunek do aborcji. Część posłów apeluje, by wracać do kompromisu. Gdyby oni odeszli dziś od Platformy, przyjąłby pan ich pod skrzydła PSL-u?
To mogą wykonać fajny ruch, fajny gest, fajny znak, poprzeć naszą ustawę kompromisową, która jest złożona i poprzeć referendum, które potwierdzi tą ustawę. Bo dzisiaj potrzeba nowego kompromisu, ja się z tym zgadzam, ale nowego kompromisu nie w ujęciu przepisów, bo te trzy przesłanki, które funkcjonowały przez lata, moim zdaniem są jak najbardziej zasadne. One dają możliwość wyboru, ale też sprawiają, że jest chronione życie. Tylko trzeba te przesłanki potwierdzić dzisiaj nie w umowie polityków, tylko właśnie w referendum, w głosie naszych obywateli. To będzie nowy kompromis podpisany przez wszystkich świadomych swoich praw i obowiązków obywateli. Do tego zachęcam. No. Jeżeli chcą to uczynić, to czy będą w Platformie, czy będą szukać jakiejkolwiek innej drogi, do czego ja ich nie namawiam. Uważam, że podkradanie sobie posłów w opozycji nie jest niczym dobrym, ale jestem otwarty na merytoryczną współpracę. Pewnie tylko dzisiaj będą wezwania do jednej listy, bo to się powtarza, a ja uważam, że bardziej powinniśmy wezwać, i do tego chciałbym zachęcić, koleżanki i kolegów z Platformy, z Lewicy, do środowiska Szymona Hołowni. Szukajmy tematów, które mogą nas połączyć, a nie mówmy o tylko i wyłącznie o sprawach numerków list.
Panie prezesie, kompromis.
I miejsc na tych listach.
Tylko, że kompromis bez zmiany konstytucji, ten nowy kompromis chyba jest niemożliwy. A jak zmieni dzisiaj konstytucję?
Po pierwsze, można przyjąć ustawę ratunkową, która przywraca te trzy przesłanki dotyczące przerywania ciąży, czyli zagrożone życie matki, ciąża pochodząca z gwałtu.
Mówi pan o tej ustawie Lewicy, tak? Mówi pan o tej ustawie Lewicy.
Nie, mówi on o naszej ustawie. Nasza ustawa przywraca te zapisy, które funkcjonowały. Tam nie ma mowy o karaniu czy nie karaniu.
Ale te
kogoś,
przepisy podważył Trybunał, panie prezesie, więc chyba powrotu do tego już nie ma.
Usunięcia ciąży. Ale Trybunał zadziałał w nielegalnym składzie. ponieważ są sędziowie niedobrze wybrani, nieprawidłowo. Czyli to jest pierwsza przesłanka, dla której nie należy akceptować wyroku tego trybunału.
Idąc tym tropem,
ale jeszcze
to ustawy też nie ma. Orzeczenie jest nieważne, skoro trybunału nie ma.
Orzeczenie jest nieważne, dokładnie. Orzeczenie jest nieważne, szczególnie przez to, że...
To po co zmieniać ustawę, skoro jest nieważne?
Pani profesor Pawłowicz nie powinna zasiadać w tym składzie orzekającym, ponieważ była sędzią we własnej sprawie. W poprzedniej kadencji Sejmu jako poseł kierowała identyczne pytanie, czyli miała opinię na ten temat, miała swoje zdanie, a teraz rozstrzygała, gdzie miała zachować zasady bezstronności. Nie była w stanie zachować zasad bezstronności. Z tego powodu ten wyrok jest wadliwy, przywracamy stare przepisy. Jest ta ustawa powinna być rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Sejmu i taki wniosek składamy.
Panie prezesie, ale skoro tak, trybunału nie ma, bo jest nieważne, ustawa jest też nieważna, to po co ta nowa ustawa, skoro stara jest nieważna? No, to jest niekonsekwencja jakaś.
Dla części osób ten trybunał ma znaczenie. Więc żeby dopełnić najdalej idących możliwości i obowiązków z naszej strony, staramy się to uregulować w taki sposób, żeby nikt nie czuł się zagrożony sankcjami prawnymi, żeby każdy czuł się w miarę bezpiecznie w rzeczywistości prawnej. Ona oczywiście bardzo skomplikowana i jest pogrążona w chaosie.
Trochę
my rozmawiamy z Polakami,
myślę,
mamy plan wyjścia. Nie, to jest prosty plan wyjścia z sytuacji. Każdą ustawę mogą zgłosić parlamentarzyści i jest domniemanie jej konstytucyjności, dopóki nie orzeknie tego Trybunał. My specjalnie zmieniliśmy dwa słowa, dwa wyrazy. To jest zmiana techniczna, ale to już jest inny przepis, który by musiał Trybunał rozpatrzyć. Jesteśmy merytorycznie, prawnie, też w dialogu społecznym przygotowani do przeprowadzenia tej ustawy.
Widzę mamy jeszcze pomysły, jedno niekonsekwencje.
Mamy swoje działanie.
I macie plan przeprowadzenia referendum. Referendum, w którym są trzy pytania, ale nie ma żadnej opcji dla tych, którzy, a sam pan przyznał, że tacy są, dla których to orzeczenie Trybunału dzisiejsze jest dobre, jest tym, na które czekali. Są trzy pytania, ale wszystkie dla tych, którzy są przeciwnikami i tego wyroku, i Trybunału.
Nie, no jest pytanie pierwsze, które mówi o tym, czy jesteś za zaostrzeniem zasad przerywania ciąży, a tak naprawdę za całkowitym jej zakazem. Czyli są ci zwolennicy zaostrzenia przepisów, mogą wyrazić...
Tylko, że to orzeczenie nie jest całkowitym zakazem.
Czy jest? No ale... Jest całkowitym zakazem, bo z tych dwóch pozostałych przesłanek...
Ale nie całkowity. A w prawie każde słowo ma bardzo duże znaczenie.
Okej. Druga przesłanka, za którą ja się opowiadam i za którą ja zagłosuję w referendum, to są trzy sprawy, gdzie można dokonać zabiegu przerwania ciąży. I trzecia to jest liberalizacja, to jest ten pomysł lewicy, aborcja na życzenie do 12 tygodnia. Jeżeli będzie chęć doprecyzowania tego, to my jesteśmy otwarci na rozmowę. My zaproponowaliśmy trzy konkretne pytania. Żadne stronnictwo polityczne nie wyszło z tak daleko idącym planem. Po pierwsze, plan ratunkowy, plan docelowy, razem z pisaniem do konstytucji wyników referendum.
To znów spytam właśnie, co potem? Zmianę konstytucji, panie prezesie? Jeśli to referendum
no tak,
by doszło
tak
do skutku?
No tak by należało. No, jeżeli dzisiaj chciałyby inne stronnictwa podchodzić poważnie do tematu, to też zaproponowałyby swoje ustawy zmieniające konstytucję. I PiS powinien tak zrobić, a nie umywać ręce i uciekać się do głosu Trybunału Konstytucyjnego, tylko sam powinien wyjść z inicjatywą.
To tylko jak tą konstytucję
zmienić?
Bo w parlamencie jest to chyba niemożliwe, to co, znów referendum?
Ale jeżeli ktoś nie próbuje, jeżeli ktoś nie składa pomysłów, to nie ma prawa później krytykować, że się czegoś nie da. My nie uznajemy takiego, nie da się, nie mogę, nie potrafię, zarobiony jestem, nie zdążyłem. Mamy możliwości, konsultujemy to, jesteśmy parlamentarzystami, to nas odróżnia.
No dobrze, ale kto konkretnie w jaki sposób,
bo jest takie inicjatywy.
Przysłowie, które mówi, że od mieszania herbaty ona nie stanie się słodsza, to tak samo tutaj od składania propozycji
A na przykład środowisko Jarosława Gowina nie jest zadowolone z tego orzeczenia. I są głosy w PiSie, które z chęcią po pierwsze poparłyby naszą ustawę ratunkową i są, tak jak sam pan redaktor powiedział, głosy w Platformie konserwatystów, którzy jakby dzisiaj usłyszeli, że Platforma jest za liberalizacją prawa aborcyjnego i aborcją na życzenie do 12 tygodnia, to by już dzisiaj pewnie wyszli z Platformy. Więc wcale nie jest mała grupa osób. Dziękuję środowisku Szymona Hołowni za poparcie tego pomysłu, również na wczorajszym spotkaniu z Lewicą, bo było miejsce do dialogu. Wczoraj nasze koleżanki Urszula Pasławska, Bożena Żelazowska uczestniczyły w spotkaniu i przedstawiły nasze propozycje, więc jest miejsce do dyskusji, są konkretne pomysły, są konkretne wartości, które reprezentujemy i są rozwiązania i są środowiska, które chcą to poprzeć. Nie tylko Koalicja Polska, nie tylko Polskie Stronnictwo Ludowe, ale szerzej.
PSL niczym magnes przyciąga wszystkie ugrupowania ze strony i przeciwnej, i też tej samej strony politycznej.
W tym w tym rozgardiaszu potrzebna jest
dalsza część w internecie rmf24.pl.
Tak,
dziękuję. Władysław Kosiniak-Kamysz jest dziś naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Panie prezesie, od 12, czyli od przyszłego piątku, zniesienie dużej części obostrzeń. Cieszy się pan? Bo to jest chyba propozycja, którą rząd zaskoczył niektórych przedsiębiorców. Nie wszyscy oczekiwali aż tak dużego otwarcia gospodarki.
Po pierwsze, presja ma sens. Od wielu tygodni namawiamy rząd do podjęcia realnego dialogu, tak jak my prowadzimy codziennej rozmów z przedsiębiorcami i ustalenia zasad uruchamiania gospodarki, ale nie w trybie wolnej amerykanki, tylko w reżimie sanitarnym. Dobrze, że ruszą hotele, dobrze, że ruszą ośrodki sportowe, dobrze, że będą też możliwość korzystania z kin, teatrów, czyli z ośrodków kultury, z centrów kultury. Brakuje mi oczywiście restauracji, siłowni, brakuje jeszcze tych branż powiązanych, które na pewno by zyskało, jak taksówkarze, jak pralnie. No, tego jest po prostu bardzo dużo, którzy jeszcze dzisiaj
czekają. Taksówkarze
chyba
mogą jeździć cały czas.
Ale kogo mają wozić? Oni też do nas przyszli. To nie, ja nie mówię rzeczy wyrwanych z kontekstu czy oderwanych od rzeczywistości. Przyszli do mnie taksówkarze warszawscy, mówią tak, panie pośle, możemy jeździć, tylko że nikt nie chce jeździć, bo nie ma imprez, nie ma wydarzeń kulturalnych, nikt do teatru nie jedzie, nie ma bali karnawałowych i nie ma hoteli i nie ma żadnych turystów. To kto z nami ma jeździć? Ludzie do pracy też nie jeżdżą, bo siedzą w domach, bo są na pracy zdalnej.
Ale to nie jest wina ani rządu, ani opozycji. Taka jest po prostu pandemia. Panie prezesie, jak poszedł...
Oczywiście, tylko że to nie można przechodzić obojętnie i powiedzieć, że kurczę, możecie sobie prać pościel z hoteli, tylko że hotele nie wysyłają pościeli do prania ani restauracji obrusów.
Chociaż mogłyby, bo się pościel i obrusy kurzą. Panie prezesie, poszedłby pan do restauracji? Bo one częściowo są otwarte.
Wiem, że są. Wczoraj też będąc w Krakowie, jeżdżąc po mieście, widziałem kilka restauracji, do których były kolejki. I one są otwarte w takim trybie pewnie konsultacyjno-szkoleniowym, bo się podpisuje ankietę, że się jest testerem produktów albo podnosi się umiejętności kucharza.
Pan się uśmiecha, ja się uśmiecham. Zapisałby się pan na takie szkolenie po to, żeby pójść?
Nie chciałbym, żeby Polacy się musieli zapisywać i tak musieli szukać rozwiązań. Z jednej strony restauratorzy. Wolałbym, żeby te restauracje były uruchomione w reżimie sanitarnym, czyli połowa stolików, naprawdę dystans zachowany. Jak pójdziemy dzisiaj do supermarketu, do dyskontu, pójdziemy na zakupy, będziemy mijać siebie, będziemy stać przy jednej kasie, w dość blisko. Naprawdę robię bardzo często zakupy. Wiem, ile jest osób. O 10 godzinie, w sobotę szczególnie, będzie ich bardzo dużo we wszystkich sklepach. I myślę, że nie ma wielkiej różnicy pomiędzy ściskiem w komunikacji miejskiej, działaniami w sklepach, w wielkich sieciach handlowych, czy dzisiaj w restauracji.
Wrócę do pytania. Poszedłby pan do takiej restauracji w ramach konsultacji czy szkolenia, czy nie?
Nie byłem, nie wybieram się. Poszedłbym do restauracji w reżimie sanitarnym i chciałbym to zrobić jak najszybciej. Jeżeli nie będzie odmrożenia tych branż, w tym tygodniu będzie pozew zbiorowy przygotowany, już jest gotowy, czekamy na jego publikację, będziemy zachęcać poszczególne branże do korzystania z tego, co nasi prawnicy wypracowali wobec Skarbu Państwa. Trzeba się domagać odszkodowań. Nie ma stanu klęski żywiołowej. Obostrzenia i zamknięcie gospodarki w wielu miejscach jest nieprawidłowe. To potwierdzają kolejne wyroki sądów administracyjnych. Wadliwie zadziałał rząd prawnie, wadliwie też merytorycznie.
A o jakie kwoty będziecie chcieli walczyć? Jakie byłyby kryteria, ile tych wniosków może być?
To zależy od ile podmiotów się zgłosi. My będziemy to dedykować dla poszczególnych branż, na przykład branża gastronomiczna. Wiem, że oni już też pracują nad swoimi rozwiązaniami, ale chcemy ich tym wspomóc. Branża właśnie pralnicza, eventowa, restauracje, hotele, wszyscy będą mogli znaleźć dla siebie odpowiednią przestrzeń zgłoszenia i udzielimy im pomocy. Od tego jesteśmy, żeby nie tylko rozmawiać, ale też wspierać w tych trudnych
tylko
momentach.
Tylko, że pan powiedział, że te wnioski już są, więc pytam, ile ich jest?
Wnioski są od grup, z którymi prowadzimy konsultacje. Ja na przykład spotykam się bardzo często z stowarzyszeniami zrzeszającymi pracodawców, przedsiębiorców z różnych regionów, zrzeszającymi usługi w poszczególnych branżach i oni mówią, tak, prosimy was, pomóżcie nam, nie wszystkich naszych klientów, stać na zamówienie sobie takiego pozwu, zróbcie taki wzór, z którego będziemy mogli korzystać. To ten wzór jest, będzie opublikowany.
No dobrze, ale tych wniosków dziś jest zdaniem pana kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset?
Myślę, że to będą tysiące tych wniosków.
Tysiące?
tysiące, znaczy może tysiące podmiotów, które się podpiszą, wniosków może być mniej, ale jeżeli pensjonatów, które się do nas zgłosiły, było około 150 w pewnym momencie, no to jest tylko jedna część branży hotelarskiej, więc
panie pośle,
nie brakuje takich miejsc.
A PSL w tych wnioskach występuje jako kto?
Nie, my jesteśmy jako parlamentarzyści, udzielamy porad prawnych, wspieramy prawnie. Nie jesteśmy oczywiście podmiotem, który będzie składał tą skargę, tylko przygotowujemy wszystkie techniczne względy prawne dla podmiotów, które będą chciały po to sięgnąć. No, my nie będziemy występować o odszkodowanie, bo możemy funkcjonować też w trybie ograniczonym, bo tych spotkań nie można, ale przecież to nie o to chodzi. To
choć
nie
rozumiem,
my jesteśmy problemem. Problemem jest to, że brakuje dialogu, przewidywalności w działaniu. Dobrze, że premier ogłosił to teraz wcześniej. To jak było dużo gorzkich słów, to teraz też dwa dobre zdania, bo to tak trzeba, żeby była uczciwość. Po pierwsze, udało się wynegocjować wspólnie, że farmaceuci będą szczepić i szczepienia będą możliwe w aptekach. Po drugie, udało się zwiększyć jednak liczbę branż i kodów PKD w pewnym etapie negocjacji parlamentarnych. Ja chciałbym, żebyśmy w ogóle odeszli od kodów PKD, a tylko strata, ale to jest kolejny punkt, o który walczymy. I po trzecie, dobrze, że premier posłuchał i wcześniej komunikuje, tydzień wcześniej zakomunikował otwarcie branży. Choć jak wiem, że dla kin to i tak ten okres 2 tygodni próby nie wszystkie kina
no tak,
się
bo kina
będą
mówią, że nie mają
otworzyć
zapasów filmów, żeby je nagle pokazać widzom. Jeszcze jedno krótkie pytanie. Nie obawia się pan w przyszłości, że te wnioski, te pozwy zbiorowe no bardzo mocno zubożą skarb państwa? To jest coś, za co zapłacimy my wszyscy i coś, co być może spłynie też i na was, jeśli na przykład za kilka lat wróci wasze ugrupowanie do rządzenia. Wtedy wy będziecie musieli się zmagać z tą dziurą w budżecie.
Po pierwsze, działamy dwutorowo. Idziemy ustawą, którą Krzysztof Kwiatkowski prezentował w Senacie. To jest ustawa wspólnego autorstwa większości senackiej, dotyczącą wprowadzenia takich zasad wypłaty odszkodowań jak w stanie klęski żywiołowej. Jeżeli by rząd prowadził stan klęski żywiołowej, to każdy może się zwrócić z wnioskiem o odszkodowanie i wojewoda w trybie decyzji administracyjnej przyznaje decyzję, wydaje decyzję pozytywną lub odmowną. Niezastosowanie stanu klęski żywiołowej skłoniło
ja
nas
wszystko rozumiem,
do prowadzenia
tylko, że
zasad ustawowych.
Stracimy
i druga
wszyscy
rzecz, no to są
podatnicy zapłacą
nie,
za to.
To jeżeli państwo działa nieuczciwie, jeżeli państwo wprowadza w błąd swoich obywateli, jeżeli działa nielegalnie, jak wskazują sądy w przypadku zamknięcia, to musi brać za to ktoś odpowiedzialność. I to nie jest odpowiedzialność obywateli. To jest bardzo precyzyjna odpowiedzialność rządzących, którzy ponoszą odpowiedzialność za zaniechanie.
Ja to wszystko rozumiem, tylko że rządzący nie mają własnych pieniędzy. Rząd nie ma swoich pieniędzy. Podatnicy mają.
Podatnicy będą wtedy mieli świadomość, kogo wybierają. Czy wybierają tych, którzy potrafią podejmować decyzje i jak jest klęska żywiołowa, to wprowadzają stan klęski żywiołowej i dają możliwość swoim obywatelom ubiegania się o wszystkie odszkodowania i wszystkie prawa z tym związane, czy wybiera się rządzących, którzy są nieroztropni, nierozważni i narazili nas na miliardowe wydatki i miliardowe straty. Ktoś za to w procesie wyborczym odpowie. Dobrze, żeby obywatele wiedzieli, jak to wygląda i jaka jest prawda.
Przed nami głosowanie w Senacie w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy PSL zagłosuje za ministrem Wawrzykiem, czyli kandydatem Prawa i
Sprawiedliwości? Nie poparliśmy tej kandydatury w Sejmie, nie poprzemy jej w Senacie. Myślę, że ta kandydatura zakończy swój bieg i przestanie być no, szansa na wyłonienie pana posła Wawrzyka jako rzecznika praw obywatelskich. Nie zostanie rzecznikiem.
Nie rozważa pan takiej możliwości, że może być jednak zaskoczenie, że ktoś się wyłami, jednak
minister Wawrzyk? Nie, jestem pewny. Rozmawialiśmy o tym już wielokrotnie z naszymi senatorami. Były prowadzone rozmowy też z większością w Senacie. Nie sądzę, żeby się ktokolwiek wyłamał. Szkoda, że partia rządząca nie chciała pójść tym tropem, który zaproponowaliśmy, czyli wyłonienie kandydata wspólnie z wydziałami prawa i administracji poszczególnych uczelni wyższych w Polsce i szukanie kandydata nie polityka urzędującego, tylko osoby, która daje gwarancję niezależności tego urzędu.
Tylko, że wasz kandydat był niewybieralny, jak to się mówi.
No, ale był niewybieralny, bo rządzący zaproponowali polityka, ministra, posła zamiast profesora prawa. No, to jest ta różnica, którą my proponowaliśmy, ale możemy pochylić się nad innymi kandydaturami. Zapraszam do konsultacji wszystkie środowiska polityczne. Szukajmy takiego kandydata, za którym zagłosuje nie tylko większość rządząca, czy nie tylko opozycja, tak jak było do tej pory, tylko że połączymy wokół jednej osoby przynajmniej trochę szersze środowisko. środowisku.
A może lepiej ponegocjować z Prawem i Sprawiedliwością i w jakiś sposób coś uzyskać poprzecie Wawrzyka w zamian za coś Prawo i Sprawiedliwość może coś zaoferować, a PSL ostatnio w sondażach wypada blado.
Wie pan, to z tymi sondażami jest tak, że pamiętam euforię swoich sondaży, gdzie byłem w drugiej turze z Andrzejem Dudą i z nim wygrywałem. Niewiele z tych sondaży zostało na końcu, więc tym, którzy dzisiaj święcą triumfy, daję taki swój przykład namacalny. Moi drodzy, wybory są w dniu wyborów, a nie w dniu sondażu. Więc to pierwsza kwestia. Druga kwestia, tu już nie podlega to negocjacjom, bo inna jest filozofia nasza wyboru kandydata na rzecznika. To musi być osoba jak najbardziej niezależna, nieurzędujący polityk, nieurzędujący poseł. Do samej osoby pana posła Wawrzyka ja nie mam, nie zgłaszam jakichś przecież osobistych uwag, tylko do filozofii wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. My chcemy go uspołecznić, uważamy, że to społeczeństwo powinno mieć największy wpływ. Dlatego złożyliśmy ustawę, która oddaje to prawo organizacjom pozarządowym, a tylko parlament to zatwierdza. Ta ustawa nie została niestety rozpatrzona do tej pory.
A myślę, że trzeba złożyć propozycję Prawo i Sprawiedliwości. Wy poprzecie Wawrzyka, w zamian za to Prawo i Sprawiedliwość poprze waszego kandydata na prezesa IPN-u, bo to też przed nami ten wybór.
Ale to by było takie bardzo targowe, a ja uważam, że jeżeli nawet polityka sprowadza się na końcu do twardych negocjacji, to za tymi negocjacjami muszą stać określone wartości, których się nie przekracza. My nie przekraczamy wartości niezależności Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie może to być poseł, nie może to być urzędujący minister, szczególnie partii rządzącej, bo sama filozofia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich jest stawaniem za tymi, którzy są w gorszej sytuacji. Przeważnie państwo, rządzący są silniejsi wobec słabszych obywateli, więc ktoś, kto ma reprezentować obywatela wobec rządu, raczej nie powinien pochodzić z obozu rządzącego.
Zaczęliśmy od porozumienia, skończmy może na Platformie Obywatelskiej. Za kilka godzin jakieś nowe otwarcie, nowe propozycje, niektórzy mówią polityczna bomba. Jak pan myśli, co usłyszymy?
Naprawdę nie szukam wrogów na opozycji, więc kuksańców nie będę dawać. Pozdrowię koleżanki.
Tego nie oczekiwałem. Oczekiwałem raczej może newsa, którego może
nie,
pan ma.
Nie, też nie jest to wie pan, myślę, że my bardzo przeżywamy te sprawy wewnętrzne, polityczne, partyjne. Tak, to są takie rzeczy emocjonujące. Może nas, polityków, dziennikarzy. Nie wiem, czy w tym chaosie informacyjnym, w tych wszystkich przepychankach, nie gubimy zawsze wtedy wartości najważniejszej, czyli rozwiązywania problemu. A często jest tak, że politycy więcej problemów stwarzają niż je rozwiązują.
No dobrze, to usłyszymy jakieś nowe propozycje polityczne, czy zobaczymy może zmiany personalne, coś, co będzie najbardziej
widoczne? Z tego, co wyczuwam, to pewnie będzie znów nawoływanie do jednej listy i tutaj pod tym się nie mogę podpisać, bo uważam, że dwie listy opozycji, centrowa, którą my byśmy chcieli tworzyć, współtworzy oczywiście, zapraszamy wszystkich, którzy podzielają nasze poglądy, i liberalno-lewicowa. I to jest szansa na pełne spektrum poglądów. Nie wierzę, żeby na jednej liście zmieściła się Klaudia Jachira i Marek Biernacki, bo też nie będzie wtedy głosów, które ta lista przyciągnie. Już to próbowaliśmy, więc jeżeli to ma pójść tylko w tym kierunku, to podyskutujmy o dwóch listach, a najbardziej zachęcam do szukania współpracy i porozumienia i jedności w tematach i w problemach, w rozwiązywaniu problemów. Czyli... I proponuję problem numer jeden. Wsparcie dla przedsiębiorców. Numer dwa. Pakt na rzecz ochrony zdrowia. Numer trzy. Edukacja i naprawa edukacji po tych wnioskach, które wyciągamy też z nauki zdalnej. To są moim zdaniem sprawy dzisiaj niezwykle ważne, bieżące, a do tego dochodzi na przykład ochrona środowiska i sprawy wieloletnie przed nami, przejście na zieloną stronę mocy.
Panie prezesie, to jeszcze bym prosił, bo to jest ważna deklaracja polityczna. Rozumiem, że jeśli dobrze pana zrozumiałem, pan tutaj składa naszym słuchaczom deklarację, że wspólnej listy z Platformą PSL-u nie będzie.
Ja składam deklarację, że będą dwa bloki. Chciałbym doprowadzić do dwóch bloków. Wiem, że to nie jest droga łatwa. Opozycja powinna pójść w dwóch blokach. Centrowym i liberalno-lewicowym. Jak się będą określać poszczególne partie i jak będą się kwalifikować, klasyfikować w tym, to zależy od tych środowisk i od wyborców. My na pewno będziemy w bloku centrowym.
To z kim jeszcze ten blok pan by chciał tworzyć?
Sami rozmawialiśmy o części przynajmniej Platformy, która na pewno pod względem światopoglądu jest nam bliska. I ja myślę, że w dużej części taka kiedyś była Platforma.
Czyli Władysław Kosiniak-Kamysz idzie na polityczne łowy?
Nie, właśnie nie o to chodzi, bo mówię to bardzo szczerze i nie przyciągam, nie robię jakiegoś kłusownictwa politycznego i potajemnych rozmów z politykami Platformy, tylko myślę, że warto, żeby każda partia określiła się, jaką jest formacją. Czy bardziej bliżej do właśnie takich liberalno-lewicowych działań, czy bardziej do centrowych, umiarkowanych. Czy chce kierować swoje zapatrywania w takiej poczuciu wolności gospodarczej jak my i odpowiedzialności?
No tak, ale nie chce pan iść
z Platformą. Bardzo skręcać w lewo.
Chciałby pan pójść z pewnymi członkami Platformy, czyli liczy pan, jak rozumiem, na pewne rozbicie.
Ale jest to środowisko Szymona Hołowni. Naprawdę, jak będziemy mieli więcej rozsądku, i to też mówię do siebie, do swojego środowiska, więcej roztropności wszyscy razem, to nie pokłócimy się w tym wszystkim, każdy znajdzie godne miejsce, tylko przestańmy szukać dziury w całym i dlatego staram się nie wchodzić i nie dawać jakichkolwiek kuksańców nikomu w opozycji.
Jeden wspólny blok z Szymonem Hołownią jest możliwy? PSL w tym wszystkim by się zmieścił?
Tu odpowiem tak samo. To nie zależy przecież od PSL-u. To nie zależy tylko i wyłącznie od naszych wyborców czy naszej koalicji polskiej, bo przecież to i Unia Europejskich Demokratów i konserwatyści Marka Biernackiego i kolejne stowarzyszenia, bardzo dużo grup związanych właśnie z przedsiębiorcami, którzy podpisują porozumienia z nami, czy osób pokrzywdzonych przez organy państwa, z którymi też podpisaliśmy niedawno porozumienie, środowisk samorządowych również. To zależy od tych ugrupowań, jak się będą określać. To wyjdzie w praniu, panie redaktorze, mamy niespełna 3 lata już do wyborów. Wyjdzie w praniu.
A może mniej, w polityce różnie bywa.
Nie widzę tego inaczej. Oczywiście, że przyspieszenie może zawsze nastąpić i my na wybory jesteśmy gotowi w każdej chwili, ale nie widzę dzisiaj ochoty w obozie rządzącym do oddania władzy, a te wybory zakończyłyby się utratą władzy. Nie pójdą,
albo tak jak mówi Donald Tusk,
tutaj
Donald Tusk nie
odejścia.
Widzi ochoty po stronie opozycyjnej, by tą władzę przejąć.
A to nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ jesteśmy i merytorycznie, i programowo przygotowani. 3 programy w ostatnich latach, Rzeczpospolita Samorządowa, Łączymy Polaków oraz programy związane z rolą prezydenta Rzeczpospolitej. Jesteśmy gotowi pod względem ustaw, filozofii naprawy państwa. Wymieniłem nawet 3 obszary. Przedsiębiorczość, czyli gospodarka, rynek pracy. Przez przedsiębiorców rozumiem również tych aktywnych rolników, którzy chcą dzisiaj najlepszych warunków wspólnej polityki rolnej. Druga sprawa to ochrona zdrowia, edukacja, ekologia i podejście w ogóle do ochrony środowiska, do zasobów wodnych, do eliminacji plastiku z naszego życia. Będziemy przedstawiać ustawę o obowiązkowych butelkomatach, żeby butelki były zwrotne. Mam cały plan na rządzenie, zarówno związany z merytoryką, jak i z politycznym pojednaniem, zszyciem rozerwanej Polski na pół. To jest bardzo ważne, bo mówimy o merytoryce, o propozycjach konkretnych, ale też o tej sferze relacji międzyludzkich i rozpadu społecznego, który następuje, i to trzeba zahamować.
Czy rozmawia pan z Szymonem Hołownią, czy raczej boi się pan go, że może to być taki rybak, który będzie chciał kłusować na wodach PSL-u?
Nie obawiam się. Też życzę wszystkiego dobrego. Od czasu do czasu rozmawiamy. W tym roku jeszcze nie, ale życzyliśmy sobie na pewno wszystkiego dobrego na święta i na nowy rok. Myślę, że nie będzie brakowało okazji. Współpracujemy czasem z parlamentarzystami. Wspieraliśmy, jak były rozsądne poprawki. Teraz też uzyskaliśmy wsparcie naszej propozycji ustawowej, o której rozmawialiśmy, dotyczącej spraw aborcji.
To dlaczego, panie pośle,
rozmawialiśmy też o referendum.
Marszałek Zgorzelski, Piotr Zgorzelski jest tutaj znacznie bardziej sceptyczny i znacznie mocniejszych słów używa, mówiąc o Szymonie Hołowni.
Nie, to panowie już sobie, z tego co wiem, wszystko wyjaśnili. Polityka to czasem też są emocje. Takie pstryczki się zdarzają, ale to, kurczę, poważni, dorośli ludzie jesteśmy.
Tylko
nie przesłoni to celu strategicznego. Lepsza Polska, współpraca i szukanie współpracy i unikam teraz słowa porozumienia, żeby nie sprawiać kolegom z porozumienia trudności, przypominając o ich nieporozumieniach, ale szukamy współpracy i tego, co nas łączy.
Tylko, że to nie były jedyne mocne słowa pana marszałka Zgorzelskiego. Znacznie więcej w tym tygodniu ich padło. To jest tak, że on będzie takim koncesjonowanym harcownikiem PSL-u w Sejmie i w polityce? Czy może pan troszeczkę tego skrzydełka przypiłuje i ukróci.
Ale nie mamy, my jesteśmy bardzo blisko, współpracujemy, to przeszliśmy przez najtrudniejsze 4 lata w historii PSL-u w tamtej kadencji wspólnie i teraz mamy plan na tą kadencję, na kolejne wybory. Potrzebne są osoby w polityce i w partii, które czasem łagodniej, a czasem ostrzej. I dobrze, jak to wszystko jest poukładane, a u nas jest poukładane.
Świetna puenta na koniec, ale przychodzi mi do głowy jeszcze jedno pytanie. Co wczoraj Paweł Kukiz robił w Pałacu Prezydenckim? Może to też jest jakiś ciekawy trop na przyszłe rozdania w polityce?
Nie wiem, ale tak jakbym mógł się domyślać, to pewnie rozmawiał o sędziach pokoju i to bardzo dobrze.
Oficjalny komunikat taki projekt rzeczywiście był, ale wiadomo, że chyba nie tylko o tym panowie rozmawiali.
Nie, myślę, że tu nie przeceniałbym roli dzisiaj pana prezydenta, że jest w stanie budować jakieś środowisko polityczne. Nie zrobił tego przez 6 lat, nie zrobi przez najbliższe 4. Jakby pomógł przeprowadzić ustawę o sędziach pokoju, to mu bardzo serdecznie podziękuję. Ale na jakieś polityczne fajerwerki ze strony Andrzeja Dudy ja naprawdę nie liczę. On nie wyszedł spod skrzydeł Jarosława Kaczyńskiego.
A Paweł Kukiz odegra jeszcze jakąś rolę?
Życzę mu jak najlepiej. Fajne chwile przeszliśmy razem. Ja się dużo też mogłem nauczyć w tym wspólnym objeździe po Polsce, wspólnych działaniach. Myślę, że Paweł Kukiz z jego środowisko też skorzystało. My przejęliśmy część postulatów, tak jak właśnie wspólny temat sędziowie pokoju, oni emeryturę bez podatku, którą proponowaliśmy. To zostaje dobre. Co złe, staram się zapomnieć i iść do przodu. Życie jest zbyt krótkie, żeby rozdrapywać rany i użalać się.
To prawda, to prawda. Choć ciekawe czasy przed nami politycznie i nie tylko. Będziemy o tym rozmawiać jeszcze nie raz w tym studiu. Dziękuję bardzo. Władysław Kośniak-Kamysz, Polskie Stronnictwo
Ludowe. Miłego dnia dla wszystkich. Bądźcie zdrowi.
I zdrowego właśnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniamy się.